Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek
i Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce, a konkretnie kolejny odcinek z serii Lewy Prosty, gdzie wybieramy jedno zagadnienie, które szczególnie zajmuje opinię publiczną i na tyle, na ile potrafimy, staramy się omówić w słowach krótkich i żołnierskich. A dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, bojkotować czy nie bojkotować, a może raczej jak mądrze bojkotować kogo i co? Naturalnie rosyjską kulturę i sztukę, rosyjskich artystów, a pretekstu do tych rozważań dostarcza nam to, co wydarzyło się ledwie w ostatnich dniach, mianowicie 4 dni temu dowiedzieliśmy się, że tytan fortepianu, rosyjski artysta Nikołaj Chozjajnow, jednak nie wystąpi w Warszawie. Stało się tak za sprawą protestów, które były uskuteczniane zarówno przez obywateli polskich, jak i przez obywateli ukraińskich, którzy przebywają na terenie naszego kraju, oraz przez stowarzyszenia takie jak Euromajdan, które domagały się tego, aby koncert odwołać. Szczególne emocje wzbudzał fakt, że miałby się on odbyć ledwie 2 dni przed drugą rocznicą rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Sam Chozjajnow to z całą pewnością artysta nieprzeciętny. Koncertował on na całym świecie. Już po rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie podziwiała go publiczność w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, w Niemczech i we Włoszech, w Japonii i na Filipinach. Grał on dla japońskiego cesarza, grał dla irlandzkiego prezydenta. New York Times jeszcze nie tak dawno temu zachwycał się nim jako powalającym wirtuozem, którego cechuje bajeczna technika. Koniec cytatu. Był on wreszcie ulubieńcem warszawskiej publiczności, którą zachwycił w czasie konkursów chopinowskich. Ostatni raz grał dla niej w Łazienkach Królewskich w 2021 roku. Co ciekawe, sam artysta od wielu, wielu lat żyje już w Szwajcarii, w rosyjską propagandę nigdy w żaden sposób się nie angażował, nie powiedział nigdy pół słowa wsparcia ani dla Władimira Putina, ani dla rosyjskiej wojny na Ukrainie, no ale też i nigdy w żaden sposób ani reżimu, ani konfliktu nie potępił. Mamy tutaj zatem dość ciekawy przypadek artysty, który mówi: ja po prostu chcę być muzykiem, chcę być pianistą, chcę robić to, co do mnie należy i nie zajmuję się polityką. No i mamy pytanie, co w takiej sytuacji uczynić z perspektywą tego, że miałby on zagrać koncert. Więc pozwól, Jakubie, że zadam ci na początek pytanie bardzo szczegółowe, ale stwarzające ci pretekst do tego, żeby poczynić rozważania o charakterze bardziej ogólnym. Czy młody maestro powinien był wystąpić w Warszawie, czy też dobrze się stało, że koncert odwołano?
Mnie osobiście byłoby to całkowicie obojętne i nie przeszkadzałoby zarazem, gdyby wystąpił w Warszawie. W tej sprawie pozostałbym neutralny, niczym ta Szwajcaria, do której młody maestro się wyprowadził. I to także dlatego, że prawdopodobnie brakuje mi znajomości muzyki poważnej i Chopina, by talent, kunszt i arcydzieło młodego twórcy i wykonawcy docenić, ale także dlatego, co być może nie mniej ważne, że bojkot, jak mówi nam definicja, jest aktem indywidualnym, dobrowolnego i pozbawionego przemocy sprzeciwu, ignorowania jakiegoś produktu, firmy, osoby, organizacji międzynarodowej czy nawet państwa, które ma na celu wywołanie strat natury ekonomicznej, wyrażenie moralnego sprzeciwu i zmierzanie do wywarcia wpływu na objęte takim bojkotem państwo, osobę, organizację, by jej zachowanie zakwestionować lub zmienić. Jeżeli zatem tak jest, czyli jeżeli bojkot jest sprawą indywidualną i osobistą, to w ogóle dyskusje o jego zasadności nagle stają się zarazem i dużo prostsze, i dużo trudniejsze. Bo przecież, jeżeli trzymać się tej definicji, to każdy te decyzje podejmuje indywidualnie i wystarczy po prostu na analogiczny koncert nie przyjść, bądź wyrazić wobec niego swoją obojętność. Wiemy oczywiście, że nic tak proste nie jest, bo nie wchodzą w grę wyłącznie decyzje indywidualne, ale także rola państwowych i prywatnych instytucji kultury, sponsorów, mecenatu i wielu innych spraw. Ale poczynię na początek pewną uwagę ogólną, zanim pewnie przejdziemy do omawiania poszczególnych przypadków. Ja mam wrażenie, że dzisiaj w Polsce postulat bojkotu rosyjskiej kultury jest wyrazem nie siły, ale słabości. I w przekonaniu, że nie jesteśmy w stanie wiele realnie dla pomocy zaatakowanej Ukrainie i by powstrzymać Rosję zrobić, chwytamy się rzeczy, które są łatwo dostępne i wydają się być dużo prostsze niż produkowanie setek tysięcy sztuk amunicji artyleryjskich, dostarczanie samolotów, odcinanie się od surowców energetycznych, czy, co być może z tej całej listy najtrudniejsze, budowanie międzynarodowych koalicji zmierzających do tego, żeby siła wsparcia Europy dla Ukrainy była większa. Z braku tych realnych perspektyw, ale także ze świadomości, że pomoc Ukrainie rodzi także i wewnątrz Polski realne napięcia na tle migracyjnym, mieszkaniowym, na tle rynku spożywczego i rolnego. Inwestujemy, czy raczej część polskich opiniotwórców inwestuje w takie spektakularne, mało kosztowne i doraźne sposoby, jak oni przynajmniej sądzą, wsparcia Ukrainy. Mnie to, powiedzieć, nie imponuje, to będzie pewien eufemizm, mnie to w jakimś wymiarze wręcz momentami żenuje, gdy ludzie, którzy mogliby cennie wykorzystać swój czas, a nawet sami nie znają się na muzyce poważnej, gardłują w internecie przeciwko koncertom takim jak ten, przykrywając i własną, ale także i szerszą społeczną, czy nawet globalną beznadzieję i atmosferę pewnego defetyzmu, która zapadła wokół pomocy Ukrainie w ostatnich tygodniach czy miesiącach.
To ja trochę pogarduję i powiem ci dlaczego. Mianowicie sam Mikołaj Hozjajnow bardzo lubi odwoływać się do tego argumentu, że on jest artystą, on żyje w świecie Rachmaninowa, Schuberta, Bacha, Beethovena czy Chopina, a nie w świecie Putina, Szojgu, Ławrowa, Bidena czy Zełenskiego. Tylko że nie dalej jak 2 miesiące temu tenże sam pianista w Genewie uświetnił swoim recitalem koncert ku czci Nelsona Mandeli, ku pamięci tego wielkiego człowieka, i poprzedził ten koncert wypowiedzią, którą nagrał, gdzie mówił o tym, jak ważne jest dziedzictwo Mandeli, jak ważne jest to, żeby pamiętać o walce o demokrację i prawa człowieka, potępić reżim apartheidu, który określił takimi słowami jak dziki, zły, etc. No więc skoro takim znowu niewiniątkiem nie jest i rozumie, jak świat działa i co się na nim dzieje, i skoro ma na tyle wykalibrowany kompas moralno-etyczny, żeby rozumieć, na czym polegało zło tego, co się działo w Johannesburgu, no to domyślam się, że i potrafi zrozumieć, na czym polegało zło tego, co się dzieje w Buczy. I to nie kilka dekad temu, ale to, co się dzieje tu, teraz, na naszych oczach, i nie to, co się dzieje w odległej Afryce Południowej, ale to, co robi jego własna ojczyzna. Więc wydawałoby się, że fakt, iż mimo rozlicznych okazji nie potępił w żaden sposób putinowskiego reżimu, dobrze o nim nie świadczy. Natomiast ja nie byłbym zwolennikiem bojkotu rosyjskiej kultury rozumianego blankietowo, to znaczy nie jestem za tym, żeby na przykład dokonać rewizji wszystkich bibliotek i wyrzucać z nich książki Tołstoja, Dostojewskiego czy Gogola. Przeciwnie, uważam, że rosyjską książkę, rosyjski film można albo czytać przeciwko autorowi, albo oglądać przeciwko autorowi, i na przykład zobaczyć, że Dostojewski nas często ostrzega przed Rosją, świadomie czy nie, albo dowiedzieć się z nich czegoś na temat Rosji, co może być dla nas pouczające, chociażby u Bułhakowa czy u Sołżenicyna. Tak samo byłbym przeciwnikiem na przykład sekowania języka rosyjskiego, co wiem, że już się działo na przykład w polskich szkołach. To przecież to też jest język obrońców Kijowa, obrońców Charkowa czy setek tysięcy Ukraińców, którzy są w Polsce. Ale czymś zupełnie innym są imprezy, na które się zaprasza lub nie Rosjan. Festiwale filmowe, koncerty, wymiana naukowa i tak dalej. Otóż nie chciałbym, żeby do nich Rosjanie i rosyjskie władze mogły się odwoływać jako do przejawów swego rodzaju kroczącej normalizacji. To znaczy, żeby to nie był sygnał do rosyjskiego społeczeństwa, że nie jest tak źle, nie jesteście do tego stopnia izolowani czy sekowani, no bo zobaczcie, wasi artyści, mało że w Berlinie, wasi artyści w Warszawie nawet mogą występować, nikomu to nie przeszkadza.
Wiesz, polski czy ukraiński internet pełen jest takich głosów potępienia wobec rosyjskich czy rosyjskojęzycznych twórców, artystów, aktywistów, ludzi życia publicznego, by wykazywali się większą odwagą, ale zarazem, gdy ci sami ludzie często idą do więzienia za wykazywanie się tą odwagą, to mniej jest tam apeli solidarności. I tu, wbrew pozorom, nie mówię wcale o Aleksieju Nawalnym, którego śmierć również i polski internet i sfera komentatorska przywitała z takimi cokolwiek ambiwalentnymi uczuciami, albo inaczej, z uczuciami rozstrzelonymi kompletnie chaotycznie po całej planszy. Ale
jak
mówię
ktoś
to
gra
ludzie...
w DLR Bingo, to powiem, że były też przejawy Schadenfreude.
Były. Ale mówię tu na przykład o takich sytuacjach jak fakt zamiany grzywny na wyrok 5 lat więzienia dla Borysa Kagarlickiego, rosyjskiego naukowca, socjologa, marksisty, który niezależnie od swoich wcześniejszych poglądów w ostatnich latach był otwartym krytykiem reżimu Władimira Putina, wypowiadał się o nim w bardzo ostrych słowach, mówił, że Rosja w takim kształcie przyszłości po prostu nie ma i jednoznacznie i bez dwóch zdań agresję Rosji na Ukrainę potępiał. I gdy Kagarlicki dostał ten zamieniony z grzywny na 5 lat odsiadki wyrok, to nie tylko zostało to niejako przyćmione przez śmierć Aleksieja Nawalnego i monachijską konferencję bezpieczeństwa, ale też przez dużo mniej jakby istotne wydarzenia gdzieś wokół i te głosy Solidarności, gdy przeszukiwałem internet czy sferę medialną, pojawiały się, choć oczywiście nie bez wyjątku, ale raczej na stronach lewicowych i socjalistycznych, a w szerszym mainstreamie głosu o tym, kim był Kagarlicki, nie ma. A skoro nie było głosu o kimś tak znanym, bo przecież drukowanym i w Polsce wydawanym przez m.in. Krytykę Polityczną i obecnym w polskim dyskursie socjologicznym, geopolitycznym, historycznym, od lat Kagarlickim nie ma mowy, to tym bardziej nie ma mowy o ludziach dużo mniej znanych, którzy dzisiaj dostają drakońskie wyroki więzienia za tak zwane racjonalizowanie terroryzmu. No jak i tu mowa o aktywistkach, które dokonywały drobnych aktów oporu w rosyjskich marketach czy na ulicach. Mówimy o osobach, które wyrażały się źle o inwazji na rosyjskim portalu WKontakcie. Mówimy o rosyjskich aktywistach, także anarchistycznych, lewicowych, socjalistycznych, którzy mieli antywojenny pogląd od dawien dawna, a jeszcze z jakiegoś powodu uniknęli odsiadki. Czy o ludziach zaangażowanych w regionalne działania antykorupcyjne w powiązaniu z organizacjami Ksenii Sobczak czy Aleksieja Nawalnego właśnie. Na naszych oczach teraz w czasie rzeczywistym niejako dokonuje się kolejna fala zaostrzania represji wobec tych ludzi, a my jakby nie do końca czasami zdając sobie sprawę z tego kontekstu albo świadomie go ignorując, cały czas wyrażamy nasze niezadowolenie, że tych Rosjan, którzy nie chcą ryzykować wieloletnią odsiadką i nie chcą otwarcie sprzeciwić się reżimowi, jest tak mało. No cóż, być może jest ich tak mało, gdyż reżim w otwarty sposób, bardzo czytelnie i bez dwóch zdań już komunikuje, co za podobne wypowiedzi, gesty czy nawet drobne akty oporu ludzi czeka i być może trudno dziwić się, że ludzie mieszkający za granicą nie zawsze mają ochotę ryzykować to, że po powrocie do kraju spotka ich to, co spotkało Nawalnego właśnie. No i dziwi mnie, znaczy nie wiem, czy mnie dziwi, znaczy rozumiem skąd się bierze, ale chcę odnotować taki podwójny stan, bo też podobnej determinacji, jednoznaczności w potępianiu działań własnego reżimu nie oczekujemy wszak od reprezentantów wszystkich innych narodów, których państwa i stolice prowadzą albo wojny, albo represyjną politykę, a oczekujemy ich akurat w tym momencie, być może dobrze, być może słusznie, być może w zgodzie z bardzo uczciwym, moralnym paradygmatem, od Rosjan właśnie, dokładnie w czasie, gdy za podobnego rodzaju odwagę zapadają wyroki symboliczne, nie będące swego rodzaju napomnieniem od władzy, lecz wyroki wielokroć większe niż za napaść, gwałt czy zabójstwo.
Zgadzam się z tobą co do jednej rzeczy na pewno, że bardzo często nie jesteśmy wierni duchowi hasła za wolność waszą i naszą, to znaczy kiedy dowiadujemy się o Rosjanach, którzy zapłacili wysoką, a czasem wręcz najwyższą cenę za przejawianie solidarności z walczącą Ukrainą albo za to, że chcieliby dokonać zmian w swoim kraju w kierunku większej demokratyzacji i większej wolności, to jest o tym bardzo cicho w naszej przestrzeni medialnej. W gruncie rzeczy Nawalny był chyba jedyną osobą, która się przebiła do zbiorowej świadomości. Przy wszystkich kontrowersjach z Nawalnym związanych chyba nie ulega wątpliwości, nawet najbardziej cyniczny sposób patrząc na ten problem, że z całą pewnością nie służy interesom Władimira Putina, żeby wszyscy po kolei powtarzali, że zamordował on opozycjonistę i przeciwnika dyktatury, a już z całą pewnością dużo słabiej by brzmiało, zamordował Wielkorusa i zwolennika inwazji na Gruzję, bo w takim wypadku kremlowska propaganda może powiedzieć, że no to się nic strasznego nie stało, no jeden rosyjski zamordysta zamordował drugiego rosyjskiego zamordysty, z którymi się pokłócili o władzę. Zauważyłem, że dużo Polaków tak to postrzega, a jednak ten obrazek jest dużo bardziej złożony i według mnie trzeba prześledzić, co ja zrobiłem, korzystając z uprzejmości Polaków, którzy te wypowiedzi tłumaczyli, że poglądy Nawalnego to nie było zdjęcie, to raczej trzeba oglądać jak film. One się też zmieniały w czasie. Natomiast jeżeli chodzi o artystów, to powiedziałbym tak, no są przypadki oczywiste. Przypadkiem oczywistym jest Nikita Michałkow, prawda, który broni tą wojnę, zaprzecza zbrodni, które popełnili Rosjanie, powtarza nieprawdziwe informacje o ukraińskich nazistach, czy o tym, że Ukraina ma broń biologiczną, którą chce użyć przeciwko Rosjanom. Przypadkiem oczywistym jest Anna Netrebko, która zbierała pieniądze na operę w Donbasie i również tam zagrzewała Rosjan do boju, czy Walerii Giergijew, wybitny dyrygent, który chociażby w Syrii koncertował dla rosyjskiego reżimu, dla rosyjskich celów propagandowych. Takich ludzi można by wymienić jeszcze iluś. Problem zaczyna się w momencie, w którym zaczynałem mówić o ludziach, którzy próbują się trzymać od polityki z daleka. Natomiast ja bym musiał w tym momencie być o tyle surowym, aby powiedzieć, że tak jak człowiekowi, na człowieka spada cała chwała, która wiąże się z kulturą i z osiągnięciami jego narodu, tak od czasu do czasu spada na niego hańba. Kiedy spada na niego hańba, no to powinien czuć się w obowiązku, żeby coś z tym zrobić. No, daje się przykład Thomasa Manna, który był fetowany w Stanach Zjednoczonych, chociaż był Niemcem. No, ale był Niemcem, który wyraźnie Hitlera i hitlerowską wojnę potępiał. Hieronim Grala pytał, czy w takim razie nie jest perwersyjnym grać Verdiego i czy Verdi powinien być rozpatrywany w cieniu Benita Mussoliniego. No, powiedziałbym tak, tutaj timing też gra rolę. Grać Verdiego w powiedzmy pierwszą rocznicę włoskiej inwazji na Abisynię byłoby zupełnie innym ćwiczeniem niż grać Verdiego w przyszły wtorek.
Tu docieramy, wiesz, tu docieramy do sporu jeszcze o dwie różne rzeczy. Gdzie jest bojkot, a gdzie jest cenzura? Bo jeżeli chcemy trzymać się tej definicji, którą zacytowałem, to tej dyskusji, ta dyskusja jest trochę, staje się bezprzedmiotowa. Tak? Znaczy każdy ma prawo sobie nie pójść na dowolny koncert, nie oglądać wystawy, nie oglądać filmu. Otwarcie, można książki z własnej prywatnej biblioteczki wyrzucić, prawda? Można nie pójść na festiwal albo na koncert, a gdzie zaczyna się wołanie o cenzurę, to znaczy o to, żeby instytucje państwowe w świadomy i celowy sposób anulowały wydarzenia związane z jakąś kulturą narodową, tak? I tu problem staje się większy, bo zaczyna dotyczyć zarówno tak zwanej kultury anulowania, jak i w ogóle wolności słowa, to znaczy dlaczego na przykład, stawiam to pytanie w trybie przypuszczającym, entuzjaści i entuzjastki muzyki Chopina, a wykonań rosyjskiego wirtuoza, nie mieliby możliwości zobaczyć go podczas kolejnego koncertu chopinowskiego, tak? To jest punkt numer jeden. Trzeba by to rozgraniczyć, tak? Po drugie, oczywiście zasadnym jest pytanie o partykularyzm i uniwersalizm tego rodzaju bojkotów. Znaczy znowu, czy Rosja jest przypadkiem wyjątkowym, czy traktujemy ją według tych samych zasad, jak inne państwa winne agresywnych wojen, ludobójstw, czystek etnicznych, czy po prostu aktów agresji lub zbrodni wojennych. No bo jeżeli traktujemy ją podobnie, no to należałoby zapytać wobec tego cały szereg innych państw, których twórców być może należałoby bojkotować. Pytanie brzmi, w jakim kontekście i przez kogo, a podobnych wezwań jakby nie ma, tak, w otwarty sposób. Po trzecie, to jest też pytanie o hipokryzję europejskich instytucji, czy przyczynek do tego, żeby ją wytknąć. No bo zobacz, dzisiaj mamy sytuację, w której na przykład w Republice Federalnej Niemiec Obywatelka Rosji, Masza Gessen, rzeczywiście została wyproszona z własnej ceremonii na jej własną cześć wręczenia medalu przyznawanego przez Fundację Heinricha Bolla, ale nie za to, że jest Rosjanką, ale za to, że porównała okupację Strefy Gazy do getta warszawskiego. I dopiero po tym Fundacja Heinricha Bolla z raz
przyznała. Dodajmy, że Masza Gessen jest antyputinowska jak najbardziej w swoich poglądach.
I to dopiero nam pokazuje tak naprawdę skomplikowanie tej sytuacji i jej olbrzymią przewrotność w dzisiejszych globalnych wojnach kulturowych, tak? To znaczy, można być, no właśnie, można być antyputinowską Rosjanką, która od lat już mieszka w Stanach Zjednoczonych i w jakimś sensie funkcjonuje w takiej globalnej kulturze, jako osoba w jakimś sensie wyegzorcyzmowana ze swojej rosyjskości przez kwestię jakby i dystansu do Putina i tożsamości seksualnej i poglądów, a nagle z powrotem stać się bardzo kontrowersyjna ze względów zupełnie innych, czyli poglądów na konflikt izraelsko-palestyński, to kontrowersyjną tak bardzo, że aż godną anulowania. No i tych przykładów niemieckich instytucji kultury, które nie miałyby problemu dzisiaj z goszczeniem rosyjskich twórców, ale miałyby fundamentalny problem z goszczeniem palestyńskich twórców, można by wymieniać dzisiaj naprawdę wiele. Od galerii sztuki, przez fundacje, na festiwalach filmowych skończywszy. To nam chociażby pokazuje, że nie ma jednego standardu w dziedzinie tego, kogo bojkotować należy i że wszyscy w jakimś sensie mierzą się ze swoją własną traumą, polityką historyczną i granicami własnego podejścia do cenzury i kultury wewnątrz swoich społeczeństw.
Myślę, że to też jest próba odreagowania na to, co się wydarzyło po pierwszej rosyjskiej agresji i po zaborze Krymu, kiedy dokładnie te same instytucje kultury, które dzisiaj odmawiają Rosjanom prawa występowania, nie zrobiły nic. I może być to teraz próba korekty, albo jak to woli, nadkorekty. Zauważam też różnicę w tonie, kiedy mówi się na przykład o sportowcach i kiedy mówi się o artystach. Kiedy mówi się o sportowcach, dużo łatwiej przychodzi ludziom mówienie, że oczywiście, że sportowcy nie mogą występować, natomiast kiedy mówi się o wybitnym pianiście, to się mówi, no nie, kultura wysoka jest powyżej tego rodzaju ograniczeń, które ma sport, który niejako z definicji jest takim bardziej ludowym, wulgarnym przedsięwzięciem, które dużo łatwiej poddaje się obróbce propagandowej, aniżeli kultura wysoka, czy to, co nazywa się kulturą wysoką, do czego ja nie jestem przekonany. To znaczy, myślę, że byłoby z punktu widzenia Kremla czymś naprawdę bardzo użytecznym, gdyby najpierw przyjąć założenie, że mogą pianiści, śpiewaczki i dyrygenci występować, później przyjąć założenie, że można by odnowić wymianę naukową, później, że mogą występować sportowcy i tak krok po kroku od tematów zupełnie miękkich, więc wydawałoby się, że mało istotnych, przełamywać rosyjską izolację. A ja uważam, że rosyjska izolacja w warunkach takich, jakie są, jest pewnego rodzaju wartością, bo po pierwsze pokazuje, że wybory mają konsekwencje i zbrodnie mają konsekwencje. I nawet jeżeli nie zostaną ukarane tak, jak powinny, czyli w Hadze, to jednak w jakiś sposób ukarane zostaną. A druga rzecz, mam wrażenie, że Rosjanie masowo się przeciwko tej wojnie nie zbuntują, nie tylko z uwagi na charakter reżimu, jego brutalność, ale także z uwagi na to, że nie odczuwają jeszcze silniej jej negatywnych skutków. Mam poczucie, że kiedy się dowiedzą, że nie mogą już podróżować samolotami, bo te co chwila spadają z braku części zamiennych, kiedy się dowiedzą, że mają rozliczne utrudnienia w swoich codziennych życiach, to ich potrzeba wywierania wpływu na własne władze może stać się poważniejsza niż jest do tej pory. I przyznaję, że nie mam jakiegoś wielkiego współczucia dla artysty, który w wywiadach potrafi się długo produkować na ten temat, że jest ofiarą tej sytuacji, jest prześladowany, bo on przecież nie zna Władimira Putina, więc nie mógł wpłynąć na niego, żeby napadł na Ukrainę lub nie, a nie wykorzystuje żadnego z tych wywiadów, żeby powiedzieć pół zdania na temat tego, że to, co się wydarzyło, jest straszliwe, haniebne i nie powinno było mieć miejsca.
Tak, przy czym ja mam problem z tym, że bardzo łatwo przychodzi nam domaganie się tej cywilnej odwagi od innych, podczas kiedy my realnie tu i teraz w Polsce przymykamy oko na to, że na przykład wiemy, że paliwa, które, z których korzystamy na co dzień, są tak czy inaczej półproduktami z rosyjskiej ropy, że trwa eksport równoległy i nagle Polska, ale nie tylko oczywiście Polska, Grecja, Republika Federalna Niemiec i tuzin innych europejskich krajów nagle bardzo zwiększyły swój eksport do Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i innych republik. No ciekawe dlaczego, nasz handel z nimi zwiększył się 9-krotnie. Nie rozmawiamy o tym, że w rafinerii w Republice Czeskiej, należącej do polskiego Orlenu, dalej przerabia się rosyjską ropę i będzie się przerabiało ją być może do końca 2024 roku, choć przeprowadzony przez, w ramach tej rafinerii eksperyment w listopadzie roku minionego pokazał, że można już odejść od mieszanek ropy rosyjskiej i zamienić ją i produktami z innych kierunków. To wszystko w moim przekonaniu jest dla mnie dowodem takiego dwójmyślenia i hipokryzji, cały czas do tego wracam, że łatwiej nam się mówi o pewnych rzeczach, które są doraźne i bardzo epizodyczne. Tak? Wezwanie do bojkotu koncertu rosyjskiego pianisty, ba, wezwanie do jego odwołania nie wiąże się z dużym kosztem prawdopodobnie dla większości bojkotujących, bo i tak sami na niego by nie poszli. Natomiast stwierdzenie, że musielibyśmy wziąć na siebie jakieś istotne gospodarcze koszty albo ryzyka, jest oczywiście dużo bardziej wymagające. I to jest mój problem. Fundamentalnie też mógłbym wielokrotnie też wracać do tego, że podobnych wymagań nie stawiamy. Czy w ogóle idea bojkotu artysty amerykańskiego w związku z inwazją Iraku, czy artysty izraelskiego w związku z tym, co dzieje się dzisiaj w Strefie Gazy, w ogóle w polskiej przestrzeni publicznej nie jest dyskutowana, a co więcej, mamy takie państwa w Europie, jak właśnie Niemcy, gdzie nawet uchwałą Bundestagu uznano, że wzywanie do bojkotu Izraela jest antysemityzmem, jest samo w sobie niebezpieczne. I teraz, żeby była jasność, nie zestawiam tych dwóch państw ze sobą w sposób tak jednoznaczny, jak niektórzy by to zrobili, natomiast wskazuję na pewnego rodzaju hipokryzję, bo gdy, pamiętasz taką sytuację ponad rok temu, oblano farbą rosyjskiego ambasadora na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Warszawie, to też nie brakowało pewnego rodzaju triumfalizmu i powszechnego też zrozumienia dla aktywistów, aktywistek, którzy to zrobili, ale mało osób zwróciło uwagę na to, że jeżeli w jakimś sensie zgodzimy się na taki precedens, że ambasador państwa trzeciego może być na terenie RP zaatakowany przez aktywistów, no to na tej samej zasadzie prędzej czy później zostanie zaatakowany ambasador Izraela, Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Iranu, dowolnego innego państwa, Chin, albo dowolnego innego państwa, Turcji, przez przedstawiciela jakiejś mniejszości narodowej, etnicznej, czy państwa lub społeczeństwa, które dzisiaj lub historycznie doznało od tego państwa krzywd. Nie? I to jest na przykład dla mnie logika bardzo niebezpieczna i która wymagałaby jakiegoś powstrzymania się, niezależnie od tego, jakie jest stanowisko i naszego społeczeństwa i państwa polskiego wobec rosyjskiej agresji. A do tego Izraela, wyobraź sobie, nawiązuje nie tylko z mojej wrodzonej złośliwości, ale tknęło mnie to kilka dni temu, gdy przechodziłem przez warszawskie ulice i zobaczyłem na witrynie żydowskiej knajpy wymazane markerem hasło w rodzaju smacznego ludobójstwa. I pomyślałem sobie wtedy, że nikomu to nie pomoże. W żadnym sensie nie przekłada się na solidarność z Palestyńczykami i jest błędną odpowiedzią na niespecjalnie mądrze postawione pytanie, bo tak jak nie interesowało mnie wcześniej, jakie poglądy polityczne mają właściciele, pracownicy i zespół tej żydowskiej knajpy, tak nie interesuje mnie to dzisiaj i nie chciałbym ich pociągać do odpowiedzialności za działania reżimu Benjamina Netanyahu, do którego mam naprawdę krytyczny stosunek, ale naprawdę w żadnym wymiarze nie przyszłoby mi na myśl, żeby ten krytyczny stosunek rozciągać na izraelskich twórców, artystów, a już tym bardziej kucharzy. I wydaje mi się, że podobne pytania, choć wiem, że są one trudne i dotkliwe i niemiłe polskiemu uchu, można by czasami także postawić w kontekście innych kultur, także kultury rosyjskiej. Nie po to, by ją wyegzorcyzmować i usprawiedliwić od jej także współudziału, w sensie historycznie rosyjskiej kultury, w pewnej myśli czy projekcie imperialnym, co to nie, ale raczej by być zdolnym do krytycznego myślenia i nie zadowalać się pewnym erzacem. Bo tak jak przepraszam za długą wypowiedź, ale zmierzam już do puenty. Bo tak jak nie wierzyłem w to, że zamknięcie w Moskwie McDonald'sów, salonów sieci IKEA i marketów sieci Carrefour czy Auchan rzuci Rosję na kolana i zmobilizuje rosyjskie społeczeństwo do masowego sprzeciwu przeciwko inwazji na Ukrainę, tak nie wierzę, że rosyjskie postawy mogą zmienić się pod wpływem tego, czy rosyjscy artyści będą występować w Europie lub nie będą. Ostatecznie w kwestii rosyjskiej kultury jestem pewnie bliżej zdania, które ukraiński niegdyś artysta, filmowiec, niegdyś szef kijowskiej krytyki politycznej Oleksiej Radyński powiedział w wywiadzie z King Kong Dunin, gdy stwierdził, że rosyjska kultura zasługuje na karę dużo dotkliwszą niż unieważnienie, mianowicie na dekonstrukcję.
Ładnie powiedziane.
Dlatego zacytowałem, bo też mi to utkwiło w pamięci.
I zgadzam się z tym, co powiedziałeś na temat hipokryzji, tylko być może jest tak, że nie ma wielkiej polityki bez wielkiej hipokryzji, no bo przecież na koniec dnia różnice między poszczególnymi postawami, które tutaj omawialiśmy, dyktują nam nasze interesy. No i nie byłoby w naszym interesie bojkotować artystów amerykańskich, no chyba, że naprawdę głosiliby jakieś skrajne czy odrażające argumenty, ale poglądy, ale powiedzmy, nie byłoby w naszym interesie bojkotować amerykańskich artystów będących neutralnymi względem tej czy innej wojny prowadzonej przez Stany Zjednoczone, no a w sposób wyrazisty jest w naszym interesie utrudniać Rosji wychodzenie z izolacji i jest w naszym interesie podtrzymywać wrażenie, że Rosja nie jest po prostu takim samym normalnym państwem jak każde inne, tylko jest państwem agresywnym, zbrodniczym, które właśnie musi być traktowane na innych zasadach, aniżeli wszyscy pozostali przestrzegający prawa międzynarodowego i zachowujący się w sposób jakkolwiek przewidywalny w przestrzeni międzynarodowej członkowie globalnej rodziny, że się tak wyrażę. I nie ma co też uciekać przed tym, że zajmujemy takie czy inne stanowisko nie dlatego, że zrobiliśmy seminarium z etyki, które nas doprowadziło do wniosków, które prezentujemy, ale dlatego, że jest to jedyne rozwiązanie, które z naszego punktu widzenia będzie sprzyjało rozstrzygnięciom dla nas pomyślnym, a dla nas, powtórzę raz jeszcze, podtrzymywanie izolacji Rosji i utrwalanie na Zachodzie, że Rosja to nie Ermitraż, Rosja to Bucza, Rosja to nie Czajkowski, Rosja to Szojgu, jest w naszym interesie.
To ma oczywiście dwie strony. Później Europa będzie chciała przejść na jakiś modus operandi z Rosją, a będzie chciała, to będzie się z tych stanowisk również szybko wycofywać. Ale my tu, jako że lewy prosty ma swoje ograniczenia czasowe, tej polemiki dłużej już nie pociągniemy. Mamy nadzieję, że zostawiliśmy was z szerokim obrazem różnych wątpliwości, dylematów i wyzwań związanych z pytaniem o ewentualny bojkot czy cenzurę. No właśnie, bo będę się upierał przy tym, że to są też rozłączne pojęcia rosyjskiej kultury. Dziękując za dzisiejsze spotkanie, ja nazywam się Jakub Dymek.
A ja nazywam się Marcin Giełzak. To był Lewy Prosty. Bardzo dziękujemy za waszą życzliwą uwagę i zostawiamy was z taką myślą, że jeżeli chcielibyście, żeby takich odcinków naszego podcastu było więcej, jeżeli chcielibyście oglądać nowe formaty, o których więcej powiemy już na dniach, to zachęcamy was do tego, żeby nas wesprzeć na platformie Patronite. Znajdziecie nas pod adresem patronite.pl/DLR. Możecie tam wybrać jeden z progów wsparcia i wiążące się z nim atrakcyjne bonusy, a za każde takie wsparcie będziemy wam bardzo wdzięczni.
Dziękujemy i do usłyszenia już niebawem.